Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radio.
No i wracamy do studia Odysei Wyborczej. Jest godzina 11.12. Łukasz Jankowski, witam Państwa raz jeszcze bardzo serdecznie, a teraz naszym gościem, trochę niespodziewanie o tej porze, ale może tak już zostanie. Zobaczymy, jak będzie, tak czy inaczej. Jest z nami Marek Jakubiak, poseł na Sejm, przewodniczący Koła Poselskiego Wolni Republikanie, kandydat na prezydenta. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, kłaniam się, witam.
No dobrze, to zanim do kampanii przejdziemy, zanim do tego, co się dzieje w Platformie, w PiS-ie i w ogóle na polskiej scenie politycznej i z Polską, co się dzieje, bo tu też są ważne do omówienia wydarzenia. Jacek Sutryk zatrzymany, 4 zarzuty postawione, w tym wręczenia korzyści majątkowej, czyli korupcyjny zarzut na czele. Zwolniony, do ratusza wrócił, a teraz każdy, kto go znał z Platformy, mówi: ja nie znam Sutryka. Nie wiem, jak daleko to dojdzie, ale Donald Tusk też trochę mówi: nie znam człowieka.
No z tego, co wiem, w Platformie Obywatelskiej dość sporo przypadków jest pogrążonych w Collegium Humanum i te wykształcenia, które tak bardzo były eksponowane w kampaniach wyborczych, mówiąc o tym, że zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości tacy głupkowie zwyczajni, niewykształceni i tak dalej, i tak dalej. No, u nas to jest potęga intelektualna z Collegium Humanum w większości, żeby była sprawa jasna. O ile jestem zorientowany, to od 6 do 10 tysięcy kosztował dyplom. Więc gdzieś to wyczytałem w internecie. Ale powiem, że trochę mnie to martwi. Nie z powodu akurat działalności Sutryka, bo tam jest więcej rzeczy w tych ratuszach warszawskim, w tamtym, proszę Państwa, tam drzewa w Holandii kupują do sadzenia we Wrocławiu, tutaj w Niemczech kupują po kilkanaście tysięcy za sztukę, więc myślę sobie, że tych rzeczy jest więcej. Te drogobudowanie, powiem, że po prostu sytuacja wymaga zmiany po prostu władzy w tych miastach i wtedy się wszystko z tych szaf wysypie. Natomiast martwi mnie...
Ale wysypało się trochę Platformie, to jest tak, że ta afera... Właśnie to jest ciekawe, że jednak zgarniają ich teraz, ktoś może powiedzieć, służby działają pozapolitycznie.
No tak, ale nie chciałbym, żeby happeningowo działały. No, ja bym chciał, żeby służby jednak działały normalnie. Bez takich zatrzymań na lotniskach, bez takich zatrzymań, w ogóle takiego trochę kozaczenia, nie? I to znaczy, że nadzoru nad tymi służbami nie ma, bo jeżeli zwalnia się go i nie było żadnego powodu, żeby go zatrzymywać, wystarczyło go wezwać, to po co go skuwali w kajdanki? To są po prostu jakieś nowe świeckie tradycje w służbach, że najpierw się człowieka zamyka, a nie stawia mu się zarzutów, tylko siedzi na korytarzu 4 godziny i się go przesłuchuje. Powiem Państwu, że to nie jest ani brat, ani swat mój. Mnie po prostu interesuje działalność CBA. I byłem przesłuchiwany przez prokuraturę ostatnio w sprawie Palikota i powiadam Państwu, że bardzo było profesjonalnie to przeprowadzone, ale musiałem pojechać do Wrocławia, z Warszawy. A to jest cały dzień czy dwa dni zmarnowane. Więc myślę sobie, że po prostu służby nasze no, muszą mniej arogancko działać, po prostu zwyczajnie. I pomijam już fakt dziadostwa ze strony, że tak powiem, bo ja tam znam wiele innych przypadków z moich czasów, gdzie za czapkę gruszek dyplomy dostawali, dlatego że w piłkę grali dobrze albo coś tam. No takie czasy były, ale dziś okazuje się, że wystarczy parę tysięcy mieć i też można mieć dyplom, no.
No, były też informacje chociażby o naszym kapitanie reprezentacji w piłce nożnej, który też jakoś tam te studia różnie zrobił. No dobrze, to będzie polityczny granat dla Rafała Trzaskowskiego, bo to się też rozpatruje w kontekście tych prewyborów w Platformie, że jeden drugiemu konkurent robi uprzejmości i że to jest
nie
jedna
myślę,
z tej uprzejmości.
Trzaskowskiego tak daleko sięgały. Nie myślę nawet,
to właśnie jego wrogów, bo pan Sutryk to taki dobry polityczny kolega, przewodniczący Metropolii Miast, Związku Metropolii Miast Polskich, bardzo blisko z Trzaskowskim współpracował, jego kolega.
Jeżeli to by było prawdą, co pan mówi, co mówisz, Łukasz, to no, byłoby to wstrząsające, dlatego że niezależność służb i działania w sprawie, a nie politycznie, powinno być jakby no, kwintesencją działalności służb. No. Natomiast w sytuacji takiej, kiedy z jednej strony mówi się, że CBA się zlikwiduje, bo to jest niepotrzebne, i to mówi kto? Facet z Wrocławia, z Chetyna. Więc, a dzisiaj się okazuje, że CBA najbardziej we Wrocławiu grzebie, no to ja bym tutaj jednak stawiał wspólny mianownik dla spraw.
Tomasz Siemoniak też dolnośląskie. Tomasz Siemoniak też dolnośląskie, też tamtejsze rewiry, więc też tam jest ciekawie.
Tam się dzieje.
A Tomasz Siemoniak rzeczywiście CBA chce zlikwidować, a CBA zwija kolejnego polityka. No i nawet można powiedzieć żartobliwie, że to choroba tak głupio, że już są blisko, już zaraz wybory prezydenckie, nowy prezydent będzie, jak będzie z Platformy, to podpisze ustawę o likwidacji CBA. Już byliby bezpieczni, a tu ciach ich łapią na ostatniej prostej. To głupio musi być już, bo policja ma ścigać taka niższej rangi te korupcję, to obawiam się, że za dużo sobie nie pościga tej korupcji, więc...
Co prawda, ja też wiem. Czekam na eksplozję w Warszawie, bo CBA Warszawą się też interesuje. I to bardzo, bardzo.
Tu jest do pogrzebania. No dobrze, skoro już zapytałem pana posła, zapytałem ciebie o wybory, prawybory w Platformie. Rzeczywiście one skupiają uwagę dwóch adwersarzy, którzy sobie ciosów nie żałują. Na sekundę może posłuchajmy. Radosław Sikorski dwa dni temu w TVN-ie mówił tak o swoim konkurencie z partii, o Rafale Trzaskowskim.
Rafał był dobrym naszym kandydatem w 2020, gdy rządził PiS i szło o praworządność. Ale dzisiaj sytuacja się zmieniła. Dzisiaj chodzi o bezpieczeństwo. A tu ja mam mocne papiery. Ale Rafał Trzaskowski może w przyszłości, jest młody, jeszcze być znowu dobrym naszym kandydatem.
A dla pana nie ma przyszłości, gdyby pan teraz przegrał prawybory na bycie kandydatem na prezydenta w przyszłości?
W porównaniu do polityków amerykańskich obydwa jesteśmy młodzi i obiecujący. Ja uważam, że po prostu jesteśmy inni. Rafał ma inne zalety, a ja mam inne. I w zależności od wyzwań trzeba tą robotę dać temu, kto się nadaje. Wie pani, no, używając metafory, gdybyśmy zwiedzali Warszawę, to jakby mnie pani spytała, no, kto będzie lepszym przewodnikiem na przykład po Muzeum Sztuki Nowoczesnej, to ja bym sam powiedział, że Rafał Trzaskowski, ale po Muzeum Wojska Polskiego albo Historii Polski uważam, że ja byłbym lepszy.
I tak mówił Radosław Sikorski, sympatycznie wysyła Rafała Trzaskowskiego do Muzeum Sztuki Nowoczesnej i jeszcze mówi, że ma czas, jest młody, dopiero po 50 jeszcze może poczekać na swoją nominację, sympatycznie w Platformie.
Tak, to jest ten człowiek, który wysyłał oficerów WSI do likwidowania WSI, więc do weryfikacji WSI, więc myślę sobie tak, że w jednym i w drugim przypadku mamy do czynienia z daleko idącym narcyzmem. I w jednym przypadku, i w drugim przypadku. Tak Trzaskowski nie potrafi się skupić na czymś innym, tylko na swoim 1,80 m, jak i ten nie potrafi się skupić nad niczym innym, tylko nad własnym ego. I w jednym i w drugim przypadku, proszę państwa, dla nas to oznacza tragedię, dlatego że ci ludzie najczęściej zajmują się sami sobą i tym, co nie na ich temat się mówi, a nie na temat spraw, czyli spraw polskich. Bo nikt się tak nie przysłużył Rosjanom, jak Thank You USA, przypominamy sobie, więc to świadome działanie, proszę mi nie mówić, że on jest idiotą, on nie jest idiotą, on jest narcyzem, on myśli tylko i wyłącznie o sobie.
To samo narracja, bo on teraz tak się, Radosław Sikorski się niemalże na konserwatystę się stylizuje i na człowieka, który jest ekspertem od bezpieczeństwa.
Co prawda nie jest rodziną sikorskiego generała, ale nigdy nie zaprzeczył.
No, da się i na tym zrobił część swojej kariery politycznej, ale był u mnie ostatnio pan poseł Andrzej Śliwka z PiSu, to był polityk, który mówił, że dla nich trudniejszy był być, dla obozu patriotycznego trudniejszy byłby Radosław Sikorski. Jak to się rozgrywa w tych
może z pozycji Elbląga, no natomiast Radosław Sikorski, on wygląda na młodego, natomiast on jest, proszę państwa, tylko parę lat młodszy ode mnie. I szczerze mówiąc, ja bym cały czas, akurat tutaj przesympatyczny poseł Śliwka nie ma racji. Sikorski jest po prostu jak bęben, w który można będzie walić, a już wystarczy, że jedną z debat prezydenckich pytanie, dlaczego pan jest głupi, i już go nie ma. Narcyzy tak mają, że wystarczy proste pytanie zadać na temat ich ego i już ich nie ma emocjonalnie. Więc tutaj jest naprawdę proste jak gwizdek. I jeden, i drugi zresztą. Oni nie wygrają tych wyborów, proszę państwa, bo naród polski jest mądry. No przecież jak można o Sikorskim mówić? No, proszę państwa, no na litość boską, parę miesięcy przed stanem wojennym, ten 18-letni chłopak idzie do Urzędu Wojewódzkiego, składa podanie o paszport, powód podaje, że chce się języka uczyć, i go się wysyła do Wielkiej Brytanii, proszę państwa, jeszcze w dodatku do Oxfordu, i kto wie, być może jeszcze płacili za to. No bez przesady, na litość boską. No nie róbcie z narodu idiotów. No. To jest podejrzane z automatu. Albo Sikorski, który teraz chce być prezydentem Polski, 800 tysięcy euro wpływa na jego konto i on nie chce powiedzieć, skąd te 800 tysięcy jest. Mówi, że z Emiratów Arabskich, za konsultacje. No panie, no kurde, no dlaczego on jest taki szczęściarz? No pytam się, no.
No, ma znajomości, to zarabia.
Łukasz, kurde, 800 tysięcy euro. No,
jest trochę pieniędzy, ale może dobrze konsultuje, może on po prostu ma tak doskonałe pomysły.
4 miliony złotych za konsultacje? Ludzie, o czym wy mówicie w ogóle?
No, ale tego nigdy nie wyjaśniono, prawda?
A bo nie chce powiedzieć. A dzisiaj informacje są, że te pieniądze krążą, a i gdzie wypływają?
Krążą, także może krążą gdzieś w kampanii, no to jest dużo za konsultacje. Nie wiem, co były jedyne konsultacje, jakich udzielał Radosław Sikorski z zagranicznym prezydentom.
Poczekaj, to nie koniec, bo przy nim akurat te pieniądze dziwne chodzą cały czas. Dostaje nagrodę od Niemców 50 tysięcy euro z obrazem żony i męża. No, co prawda knot jak szlak, natomiast ten obraz, natomiast 50 tysięcy euro i przyjmuje to. No więc ja myślę sobie tak, że stać nas na prezydenta, który będzie musiał myśleć o Polsce, a nie o sobie.
A jak patrzy pan poseł drogi na Prawo i Sprawiedliwość, to cały czas się biedzi i nie wie, kogo wybrać? Jak to wygląda?
A już mnie to denerwuje trochę. Bo to już wygląda na taki konkurs piękności trochę. No ale to nie jest, proszę państwa, konkurs piękności. No. Tu trzeba wojownika wybierać. No. Tu trzeba człowieka wybierać, który ma ikrę. Tu się nie wygra, kurde, pięcioma językami. No. Bo jak się nie ma w pięciu językach nic do powiedzenia, to i te języki nie pomogą. Po prostu zwyczajnie trzeba wojownika. No.
Znowu pan poseł atakuje Rafała Trzaskowskiego. Bo on zna pięć języków, ale rzeczywiście nie zawsze ma coś ciekawego do...
Dobra, pochwalę go, no ale jest wysoki.
1,80 m prawie. Rzeczywiście.
To jest nie do zniesienia, panie, na dłuższą metę.
A właśnie, Marek Jakubiak, skoro przy Tusku jesteśmy, to jeszcze jeden temat wprowadźmy w naszą dyskusję. Zaraz do wyborów prezydenckich wrócimy, ale o gospodarkę chciałem zapytać. Wczoraj dane GUS-u o PKB, tym podstawowym mierniku gospodarki PKB z kwartału na kwartał hamuje. Mamy niższą, czyli nasza gospodarka się skurczyła w trzecim kwartale w porównaniu do kwartału drugiego i tego mało kto się spodziewał. Ten rok miał być rokiem ożywienia gospodarczego. Może być różnie. Z czego to wynika, panie pośle?
Wynika to proszę państwa, oczywiście ze zmiany rządu i zmiany polityki gospodarczej Polski na stagnacyjną. I to jest tak, że w tym piecu martenowskim się po prostu wygasza palenisko. No. I to jest tak, że Polska jest gospodarką rowerową, typu rowerowego. Dopóki się pedałuje, to ten rower jedzie. Natomiast teraz na ten rower wsiadły ze trzy osoby i oni się wiozą, ale nikt nie pedałuje. W związku z tym ten rower wcześniej czy później musi się wywrócić, bo straci energię kinetyczną, która napędza ten rower i jego bieg. To też myślę sobie tak, zadłużanie na potęgę i proszę państwa, nie uwierzycie, ale oni chcą wziąć teraz kredyt w wysokości 600 miliardów złotych, do tego dochodzi KPO, bo to też kredyty są, w wysokości 100 kilkudziesięciu miliardów, ale euro, 100 kilkadziesiąt miliardów euro i oni, proszę państwa, wyłożą Polskę, naprawdę, bo oni się zadłużają na skalę, na którą historia Rzeczypospolitej nie zna. Więc myślę sobie, że kiedyś powiedziałem, może nie z przekorą i dla żartu, i to u ciebie, Łukasz, w programie było, w początkowej fazie naszej współpracy, że projekt wyłożenia Polski będzie polegał na tym, że wygasi się elity, zadłuży się Polskę do tego momentu, żeby trzeba było Polsce na siłę pomagać. I wtedy bez żadnej konwergencji wejdą euro i powiedzą: ratujemy Polskę, cała Europa ratuje Polskę. A ja wam powiedział, gdzie te ratuj sobie wsadźcie. Natomiast prawda jest taka, że oni chcą doprowadzić do upadku Polski, żebyśmy nie mogli nigdy z kolan wstać. Żeby nie było takiej szansy, żeby nie wiem, jaki Morawiecki, jaki Obajtek, jaki Jakubiak, nikt nie da rady. Nikt, bo nie będą pożyczali pieniędzy, bo zadłużonemu się pieniędzy nie pożycza, nie będzie za co płacić nauczycielom, nie będzie urzędnikom za co płacić, czym płacić, nie za co, tylko czym płacić, nie będzie pieniędzy w obiegu, bo banki zachodnie w myśl zadłużenia i zaspokajania własnych potrzeb będą wyciągały pieniądze z naszego obiegu i my zostaniemy, proszę Państwa, z gołymi czterema literami.
Ale to jest rzeczywiście sytuacja trudna po tym roku rządów, bo jest tak, że mamy rosnące zadłużenie i to w szczególności wobec zagranicy, bo tak. Tam się pan Andrzej Domański, obecny minister finansów, zadłuża najchętniej, czy bardziej chętniej niż poprzednie rządy, o tak trzeba to ująć, a do tego mamy stygnącą gospodarkę. To musi...
Jak się drzewa do ogniska nie dorzuca, to ognisko zgaśnie. Ten płomień zgaśnie. A rzecz w tym, że to wielkie ognisko, które oświetlało całą Europę, miało drzewo i generowało ciepło. I teraz jest tak, że zaczęto nas wygaszać poprzez właśnie Zielony Ład, jakieś paty. Niestety Mateusz Morawiecki zbyt dużo dokumentów podpisał, to jest prawda. Nie powinien tego robić. Ale dla dobra wszystkiego, uspokójmy się, wszyscy zrozumieją, że jak się rozwijamy, to trzeba pomagać, a nie kije w sprychy tego rowera wsadzać. Otóż, proszę Państwa, niestety tutaj Mateusz popełnił błąd. Dlatego, że wszyscy naokoło są zainteresowani Polską, ale tylko i wyłącznie w zakresie naszych, proszę Państwa, złóż geologicznych, naszego narodu, który jest bardzo pracowitym narodem, czystości etnicznej Polaków, czyli sytuacji, która ma, no, jest ewenementem w skali europejskiej i, proszę Państwa, naszym potencjałem. No. Oni są tym zainteresowani, a nie tym, żebyśmy my jako Polacy byli bogaci. Polski, proszę Państwa, na arenie międzynarodowej ma nie być, kropka. My mamy być terytorium, wszyscy o tym wiemy. Tylko tyle, że musimy coś, mówię, że musimy odczekać teraz do kampanii prezydenckiej. Musimy wygrać te wybory, koniecznie musimy wygrać te wybory. Nie ma innej, przegrana w tych wyborach oznacza, że nas nie ma. Że nas nie ma. Ten Sejm ratyfikuje każdą umowę międzynarodową i prezydent ją kwituje. I tyle gadania.
No dobrze, a sam Donald Tusk, na ile to jest taki plan, co właściwie premier teraz zamierza, jakbyśmy mieli wejść w jego głowę? Ma tą stygnącą gospodarkę, ma rosnący dług, no ale ma też inny kłopot. Ma Donalda Trumpa i ma Europę, która staje się coraz bardziej konserwatywna. Za chwilę będą wybory w Niemczech, dojdzie do władzy pewnie Friedrich Merz, niby polityk z CDU, czyli z Hadecji, no blisko powinien być Donalda Tuska, jak mówią znawcy, polityk, który Tuska może nie lubić, bo Tusk to dla niego człowiek Merkel, a Merkel Friedricha Merza kiedyś prawie że z polityki wyrzuciła, więc on się z ludźmi Merkel niespecjalnie lubi i niespecjalnie chce kontaktować. Gdzie indziej też nie jest dobrze. No i taki robi się układ dla Donalda Tuska niebezpieczny.
Niebezpieczny układ to dla niego się zaczął, jak on został przewodniczącym Rady Europejskiej, proszę Państwa. To był wtedy dla niego niebezpieczny układ. I coś się tam stało i ja jestem zdania, że oni mają jakieś trzymanie na niego. Bo wyobrażacie sobie taką sytuację, że on jako prezes Partii Ludowej nagle dostaje polecenie startu tutaj w wyborach i przejęcia władzy, obowiązkowe przejęcie władzy. Dostaje wsparcie z Europy Zachodniej, to chyba nikt nie jest tutaj zdziwiony. I on, proszę Państwa, dziwnie się zachowuje. Od chwili, kiedy wykonał zadanie, jego w zasadzie jest pariasem Europy. Proszę zwrócić uwagę na to, że przyjechała tutaj Scholz. Jeżeli ktokolwiek myśli, że Scholz tu przyjechał, żeby wysłuchać Tuska, to jest w błędzie. Scholz tu przyjechał powiedzieć, co Tusk ma robić. Pani przyjeżdża pani ta von der Leyen, powódź, ludzie tracą majątki, a ona mówi, weźcie sobie pieniądze z drugiej kupki. I oni to ogłaszają jako wielki sukces. I tak dalej, i tak dalej. Po prostu, proszę państwa, Tusk coś zrobił, nie może pysknąć, nie może postawić się w kontrze, a oni go wykorzystują po prostu zwyczajnie w brzydki sposób, powiedziałbym nawet. Więc coś tu jest na rzeczy. Jakieś mają trzymanie na niego chyba, że on nie odwarknie, że on nie postawi się tak ostro, że on publicznie, zobaczcie, tych granic on nie zablokował do dzisiaj.
Ja nie, rzeczywiście.
15 chyba, ile pamiętam, bo 16 listopada.
Niemcy wprowadzili kontrole wyrywkowe, czasami to one utrudniają niektóre przejścia, czasami się bardzo mocno korkują. Sytuacja jest trudniejsza na pewno niż było. No i były takie deklaracje, że może Polska powinna
Nie, było, się... nie, Łukasz, nie, było jasne stwierdzenie, że stawiamy posterunki graniczne i to było albo 12, albo 15 listopada.
Ale nic się nie wydarzyło, Polska nie wprowadziła żadnych kontroli wobec Niemiec.
Ale gdybyś był premierem, albo jesteś gospodarzem domu, są otwarte drzwi, a twój sąsiad ci wrzuca co chce do twojego mieszkania, to zostawiasz te drzwi otwarte?
A raczej je przymykasz, sprawa jest oczywista, tego Donald Tusk nie zrobił. A propos Trumpa, nie wiem, czy pan poseł, czy ty widziałeś, że przyjechała specjalna delegacja polityków związanych z Donaldem Trumpem do Warszawy, już teraz jest obecna w Warszawie i wybrała sobie dwóch polityków do spotkania. Rozmawia oczywiście z prezydentem Andrzejem Dudą, pewnie umawiają to spotkanie, które ma się nie odbyć w nieodległym czasie w Ameryce. I drugim politykiem nie był ani premier, ani marszałek Sejmu, ani nie był minister spraw zagranicznych. Tych ludzi Trump trochę zlekceważył. Spotkał się z Rafałem Trzaskowskim, prezydentem Warszawy. To jest jednak symboliczne i to jednak pokazuje, że Donald Trump, no właśnie, co to pokazuje? Że nie ma tam Tuska, nie ma Sikorskiego, nie ma Hołowni, jest Andrzej Duda i jest Rafał Trzaskowski.
Wiesz, sytuacja jest taka, że jak przyjeżdża taka delegacja, musi się spotkać z oboma, że tak powiem, przedstawicielami władzy. Mamy tutaj władzę wykonawczą w postaci prezydenta, okej, przyjaciel, wielki przyjaciel Donalda Trumpa, do pozazdroszczenia przez inne głowy europejskie. No i mamy tutaj Trzaskowskiego jako opozycję. No, demokracja amerykańska rządzi się takimi prawami i bardzo dobrze, że spotyka się i z jednym, i z drugim. Jak Komisja Wenecka przyjeżdżała, również spotykała się z jednym i z drugimi. Więc myślę sobie, że to dobrze. Natomiast dlaczego Trzaskowski, to jest pytanie, a nie Tusk czy na przykład Sikorski? Ano dlatego, że Amerykanie są pamiętliwi. To nie jest tak, że oni nie są pamiętliwi. Oni doskonale pamiętają, jakim świństwem politycznym było wypowiadanie im umowy międzynarodowej na temat budowy w Redzikowie w Dzień Niepodległości. Dokładnie 4 lipca to zrobił Tusk. On to zrobił z premedytacją. I Amerykanie, wiesz, co jak co, ale ten Independence Day, to on dla nich jest świętem ponad wszystkim. I to jest taki, wiesz, to jest taki kamień, ich kamień taki łączący Stany Zjednoczone. W związku z tym myślę sobie, że Amerykanie wskazali wyraźnie, że jeżeli ma ktokolwiek startować tolerowany po wygranej przez Stany Zjednoczone, to jest Trzaskowski, ponieważ nie pyszczył nigdy na nich. No.
Nie
pyszczył nigdy.
Okazuje się, mimo wszystko, koniec końców, Rafał Trzaskowski okazuje się być mądrzejszy niż Sikorski i Tusk.
Nie, on był zaganiany naokoło siebie, on wtedy budował, wiesz, on za drzewami niemieckimi latał do posadzenia w Warszawie, on latał za paletami, szukał tanich palet, żeby ogródki robić w Warszawie.
Czyli
i tak
to
dalej.
Jest przykład, że czasami jednak lenistwo w polityce popłaca.
No, najlepiej nic nie mówić, więc jestem prezydentem i co mi zrobicie? On tak w Warszawie robi, on się z radnymi nie spotyka, on się z warszawiakami nie spotyka, ale za to spotyka się z poznaniakami, on się z radomiakami spotyka, w Łodzi był, spotkał się. No, wszyscy zazdroszczą prezydenta po prostu w Warszawie, tylko że z warszawiakami zapomina się spotykać, no.
No, to tak to wygląda. To już na koniec Marek Jakubiak, przewodniczący Koła Poselskiego Wolni Republikanie i kandydat na prezydenta. Jak ta prekampania wygląda, bo na prawicy PiS, jak powiedzieliśmy, nie ma kandydata, być może Przemysław Czarnek, ale może nie Przemysław Czarnek, ale jeszcze jest Sławomir Mentzen, trzeba się jakoś pokazać, jak to wygląda. To
no ja jeszcze, Łukasz Jutrop z Gorzelcu jestem, zapraszam gorąco, w Domu Kultury, o 17:00 spotkanie jest ze mną, w przyszłym tygodniu też do Bartoszyc jadę, będę tam bodajże w sobotę, też o 17:00, także ja jeżdżę, no oprócz tego mam też obowiązki tutaj wynikające właśnie z reformowania, że tak powiem, dzisiejszego ustroju politycznego Wolnych Republikanów. Idziemy właśnie w partię Wolni Republikanie, bardzo duże zainteresowanie. No cóż, sondaże jeszcze nas nie ujmują, ale za chwilę będą ujmowały. No ten sondaż, który ostatnio się pokazał, pokazujący mi tam 2,2, to ja rozumiem, że te 0,2 to jest na zachętę, bo gdzie bym się nie pojawił, to 2% pojawiają. Obawiam się, że nie pytają się w ogóle o Jakub Jaka, tylko a masz tutaj te 2%.
Żebyś nie mówił, że jesteś nieujmowany. Media będą miały swoją rolę w tej kampanii, stąd ja na koniec rozmowy przypomnę, że to jednak budowa niezależnych mediów będzie kluczowa, być może kluczowa w najbliższej kampanii, a na pewno bardzo, bardzo istotna. Stąd ten apel, który często tak wystosowujemy na koniec naszej rozmowy. patronite.pl / Radio Wnet, jeżeli państwo też słuchają pana posła albo interesują się losem Rzeczpospolitej, to warto zostać patronem Radia Wnet, prawda, panie pośle?
Prawda.
Podpisuje się pan poseł pod tym, dobrze, zresztą wielu polityków i słusznie się podpisuje, niech coś dobrego zrobią. Marek Jakubiak był naszym gościem, dziękuję bardzo, do zobaczenia, do usłyszenia.
Dziękuję.
A tej rozmowy, tej audycji mogło państwo słuchać właśnie dzięki patronom. Jeżeli państwo słuchają Radia Wnet, to warto patronem zostać, do czego bardzo zachęcam oczywiście.